Rozdział 40. Wędrowiec. Wieczorem długo przy Buckingham Street rozmawialiśmy z ciotką o tym, co opowiadał powyżej. Ciotka zmartwiła się i przez parę godzin przechadzała po pokoju z założonymi na piersiach rękoma. Zauważyłem, że tak przechadzać się zwykła, gdy była wzruszona czy wzburzona. Tym razem potrzebowała snać większej przestrzeni, gdyż otwarła na oścież drzwi do sypialnego pokoju i chodziła tam i z powrotem mierzonym, śmiałym krokiem. Pan Dick siedział w milczeniu przed kominkiem. Po odejściu pana Dicka usiadłem do przepisywania listu do ciotek Dory. Ciotka tymczasem, zmęczona chodzeniem, usiadła przed ogniem, unosząc jak zwykle rąbek sukni, tylko że nie trzymała jak zwykle szklanki z gorącym napojem na kolanach, lecz pozwalając, by przestygał na kominku. Założyła rękę na rękę, oparła na nich brodę i wpatrywała się we mnie bacznie. Spotykałem się z jej wzrokiem za każdym razem, gdym podniósł oczy, a wzrok ten zdawał się mówić: nie gniewam się, mój drogi, lecz jestem zdumiona i zasmucona. Tak byłem zajęty, że dopiero po jej odejściu zauważyłem, że pozostawiła wieczorną swą porcję nietkniętą. Zapukałem do drzwi, chcąc podać jej szklankę. Otworzyła. Dziękuję ci. Nie mam dziś do niczego serca. Dobranoc, rzekła, potrząsając głową. Nazajutrz rano przeczytała list mój pisany do ciotek Dory. Zadowolona zeń była. List wysłałem, wyczekując cierpliwie odpowiedzi. Tak minął cały tydzień, aż pewnego popołudnia. Wyszedłem był właśnie z Commons. Padał śnieg, dzień był chłodny, dął północno-zachodni wiatr, lecz ze zmierzchem ucichł i tylko śnieg słał się dużymi płatkami, przyciszając turkot kół i szmer stóp ludzkich. Ulice zdawały się opierzone na biało. Najkrótsza droga do domu, a przy podobnej pogodzie najkrótszą obierałem drogę, wiodła przez St. Martin's Lane. Kościół, nadający nazwę przejściu, stał wówczas nie w tak otwartym jak obecnie miejscu. Przy bramie spotkałem kobietę. Spojrzała na mnie i przeszła na drugą stronę. Twarz ta była mi znana. Musiałem ją gdzieś widzieć. Gdzie? Tego przypomnieć sobie nie mógł, lecz widziałem już ją przedtem, za to mogłem ręczyć. Na stopniach świątyni stał mężczyzna, złożywszy na świeżym śniegu zrzucony z pleców worek. Ujrzawszy go, poznałem od razu. Nie wiem, czy mnie zdziwienie przykuło do miejsca, lecz przechodzień odwrócił się, postąpił naprzód i oko w oko stanąłem z panem Peggotty. Wówczas przypomniałem też sobie, gdziem widział dopiero dojrzaną twarz kobiecą. Była to Marta. Ta sama, której niegdyś Emilka w kuchni mojej piastunki dawała jałmużnę. Marta, ta sama, obok której, wedle zapewnień Hama, pan Peggotty nie pozwoliłby Emilce zatrzymać się na jedno okamgnienie, za nic, za wszystkie mórz i lądów skarby. Uściskaliśmy się. Przez długą chwilę żaden z nas nie mógł przemówić. Panie Davy, ozwał się wreszcie, kochany paniczu, co za miłe spotkanie. Równie miłe jak niespodziane, stary mój dobry przyjacielu. Miałem właśnie dowiedzieć się o pana dziś wieczorem, lecz usłyszałem tam, w Yarmouth, gdziem zachodził, że ciotka panicza mieszka tym razem z paniczem. I bałem się, czy nie za późno. Chciałem tedy zajść jutro, rano, wcześnie, przed odejściem w dalszą drogę. W dalszą drogę? Spytałem. Dokąd? Nie wiem. Gdzie oczy poniosą? Rzekł, wstrząsając długie, śniegiem przysypane włosy. Istniało jeszcze podówczas boczne wejście na dziedziniec gospody Golden Cross, pamiętnej mi z powodu okoliczności wiążących się właśnie z jego niedolą. Wziąłem go pod ramię i weszliśmy razem. Dwie czy trzy sale otwarte miały na dziedziniec drzwi i okna. Wybrałem te, w której nie było nikogo. Przy świetle zauważyłem, że mu włosy porosły długie, a twarz ogorzała od słońca i wichrów. Posiwiał. Zmarszczki na czole i koło oczu pogłębiły się. Znać wszelkim przygodom i niepogodom stawił czoło. Trzymał się jednak prosto, jak ten, co wytrwale do określonego, wytkniętego dąży celu. Nic go zatrzymać lub zawrócić z drogi nie mogło. Otrząsnął śnieg z płaszcza i kapelusza, otarł twarz, po czym usiadł naprzeciw mnie przy stole, tyłem do drzwi. I wyciągnąwszy swą szorstką dłoń, ścisnął mnie znów silnie za rękę. Opowiem paniczowi, gdzie byłem i co słyszałem, rzekł. Byłem daleko, lecz dowiedziałem się mało. Zadzwoniłem na służbę. Zgodził się na szklankę piwa i czekając, aż je ogrzeją, usiadł zamyślony. Na twarzy jego rozlana była powaga. Nie ośmieliłem się przerywać milczenia. Gdy małym była dzieckiem, począł podnosząc powoli głowę, prawiła ciągle o morzu. O tych siwych sukniach, w które morze przyobleka się w dni pochmurne i o tych połyskach słonecznych, które w dni pogodne odbija, mnoży na grzbiecie każdej fali. Uderzało to jej dziecięcą wyobraźnię, dlatego może, że jej ojciec utonął i zdawało się jej, może myślała, że odpłynął gdzieś daleko ku zawsze zielonym brzegom. Zgodne to z dziecięcymi wyobrażeniami, zauważyłem. Gdyśmy ją stracili, mówił pan Peggotty, przyszło mi na myśl, że on wywiózł ją tam daleko, na obce brzegi. Cuda jej musiał opowiadać. Cuda jej musiał, gołąbce mojej, obiecywać tam daleko. Po widzeniu się z jego matką pewien już byłem, że tak jest, a nie inaczej. Przepłynąłem tedy kanał i znalazłem się we Francji. Drzwi się uchyliły. Wpadło parę płatków śniegu. Więcej się jeszcze uchyliły. Z cicha, ostrożnie przytrzymywała je ręka jakaś. Odszukałem tam, ciągnął pan Peggotty, pewnego dżentelmena, który był u władzy i opowiedziałem mu o celu mojej podróży. Zaopatrzył mnie w różne papiery, chciał dać pieniędzy, lecz tych nie potrzebowałem. Podziękowałem mu tedy ślicznie. Będziemy pisać i mówić o panu, gdzie tylko się da, upewniał. Nie zginiesz wśród obcych. Wyraziłem mu raz jeszcze mą wdzięczność i puściłem się w drogę. Sam? Pieszo? Spytałem. Po większej części pieszo, odrzekł. Czasem wozem z jadącymi na targ chłopami, pustych czasem dyliżansach, często w towarzystwie ubogich jakichś żołnierzy. Rozmawiać nie mogliśmy z sobą, lecz zawsze nie szliśmy osamotnieni po pustej drodze. Przybywając do miast, ciągnął, wchodziłem do karczmy, wyszukując kogo bądź, kto by rozumiał po angielsku. Wówczas objaśniałem, że poszukuję mej bratanicy i wywiadywałem się o znajdujących się w hotelach i zajazdach cudzoziemców. I pytałem, czy kto nie widział gdzie podobnej do Emilki kobiety. Rozpytawszy, szedłem dalej. Pomału, gdym się gdzie zjawiał, zauważyłem, że coś już o mnie słyszano. Wieśniacy wynosili mi jedzenie i picie, zapraszali na nocleg. I niejedna matka, mająca równe wiekiem Emilce córki, wyczekiwała na mnie na rozstajnych drogach, pytając, czy mnie wpadł na ślad zaginionej. Niektórym z nich śmierć wydarła ich dziewczęta. Bogu wiadomo, ile mi te kobiety okazały współczucia i dobroci. W uchylonych ostrożnie drzwiach stała Marta. Pewien tego byłem i drżałem, by oglądając się, nie spostrzegł jej czasem pan Peggotty. Nieraz ciągnął, sadzały mi na kolanach swe dziadki, zwłaszcza dziewczątka. I nieraz wieczorem siadywałem na progu chat ich tak, jakbym siadywał wśród własnej dziatwy. O moje kochanie! Łzy go dławiły. Położyłem dłoń na ręce, którą zakrył oczy. Dziękuję, paniczu, rzekł. To przejdzie. Po chwili odjął rękę od oczu i zakładając ją na piersi, ciągnął. Nieraz rano przeprowadzały mnie poza wieś, a gdym żegnał je dziękując, wyglądały zawsze tak, jak gdyby rozumiały moje słowa. Przybyłem wreszcie na brzeg morza. Nie trudno mi było psu morskiemu dostać się do Włoch. Tam znalazłem się od razu jak w znajomym miejscu. Ludziska zawsze byli dla mnie względni i dowiedziałem się, że ją widziano. Tam w górach, w Szwajcarii. Ktoś, kto znał jego lokaja, opowiedział mi, że widział ich razem podróżujących. Dniem i nocą podążałem w góry, ale im dalej szedłem, tym dalej góry uciekały. Przeszedłem je wreszcie do upatrzonego, dotarłem miejsca. Tu dopiero pomyślałem, co pocznę, gdy ją zobaczę. U drzwi podsłuchiwała wciąż ta sama kobieta. Ręce jej wyciągały się ku mnie błagalnie, abym jej nie zdradził. Ani na chwilę. Nigdy, twierdził pan Peggotty, nie zwątpiłem o niej. Niech tylko, myślałem sobie, ujrzy mnie. Głos posłyszy, przypomnij dom opuszczony i dzieciństwo swe. Chociażby królową została, myślę sobie, do nóg mi upadnie. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. Ani na chwilę nie wątpiłem. Ileż razy śniło mi się, że woła, wuju, i jak martwa w objęcia mi pada. Emilko, serce moje, wszystko przebaczone, zapomniane, wracajmy razem do domu. Umilkł na chwilę, potrząsnął głową i tak dalej mówił. Nic o nim nie chciałem wiedzieć, Emilka wszystkim mi była. Kupiłem dla niej prostą wieśniaczą suknię i wiedziałem, że pójdzie za mną po kamienistej drodze i nie opuści mnie więcej. Przykryć ją nową tą suknią. Precz odrzucić wszystko, co przedtem miała na sobie. Wziąć ją pod ramię, wracać z nią. Zatrzymywać się po to tylko, by wypoczęły strudzone jej nogi, zranione, biedne serce. Oto, o czym myślałem. Na niego nie spojrzałbym nawet. Ale, panie Davy, spóźniłem się. Odjechali. Gdzie? Dowiedzieć się nie mogłem. Jedni mówili tam, inni ówdzie. Chodziłem tam, chodziłem ówdzie, ale nigdzie nie mogłem znaleźć. Wróciłem do domu. Dawno? Przed kilku dniami. Wieczorem spojrzałem w okna łodzi. Świeca stała. Zbliżywszy się, zajrzałem do środka. Przed ogniem siedziała poczciwa pani Gamicz, sama, jak było umówione. Zapukałem do drzwi, mówiąc, nie bój się, ja to. Ja sam, Daniel, wszedłem. Anim przypuszczał, kiedy, aby łódź mogła być tak pusta. Z kieszeni na piersiach wydobył ostrożnie paczkę, zawierającą 2 czy 3 listy. Rozłożył je na stole. To pierwszy, rzekł wybierając. Nadszedł w tydzień po moim odejściu. 50 funtów w banknotach, w kopercie pod moim adresem. Ktoś położył to na progu. Kochanie moje, oszukać mnie chciała, zmieniając pismo. Starannie po dawnych załomach złożył kartkę i odsunął ją na bok. Ten, mówił, rozkładając drugi list, pani Gamicz otrzymała przed 2 czy 3 miesiącami. Popatrzył na list i podając mi go, dodał, niech pani z łaski swej przeczyta. Czytałem, co następuje. Ach, co tam pomyślicie, widząc to pismo? I widząc, że moja to niegodziwa kreśli ręka. Nie dla mnie, nie zasługuję na to, ale przez pamięć na wuja otwórzcie mi serce na chwilę. Proszę i błagam o to. Weźcie kawałek papieru i napiszcie na nim jedno, jedyne słówko, jak się wuj miewa. I co mówi o mnie, jeśli tam jeszcze mnie wspominacie kiedy. Czy wieczorem wracając ogląda się jeszcze czasem za tą, którą niegdyś tak czule kochał. Serce mi pęka, gdy myślę o tym. Klękam przed wami i błagam, abyście nie byli dla mnie tak srodzy, jak na to zasługuję. Wiem, że zasługuję, lecz abyście się zlitowali nade mną i napisali mi jedno, jedyne słówko. Nie nazywajcie mnie waszą, ani kochaną, ani żadnym z tych słodkich imion, do których utraciłam prawo, ale zlitujcie się nade mną. Donieście coś o kochanym wuju, którego już nigdy, nigdy oczy me nie ujrzą. Droga pani, jeśli nie chcesz otworzyć mnie niegodnej swego serca, wysłuchaj pokornej i gorącej mej prośby. Spytajcie tego, komu największą wyrządziłam krzywdę, czyją żoną powinnam była zostać. Jak macie postąpić? A jeśli on się ulituje i powie, żebyście do mnie napisali słówko, jedno słówko, a myślę, że tak powie, gdyż dobrym był zawsze, litościwym, powiedzcie mu nic więcej, tylko to, że gdy w nocy słyszę szum wiatru, myślę zawsze, że wieje stamtąd od niego i od wuja i pędzi wprost do nieba ze skargą na mnie niegodziwą. Powiedzcie mu, że jeśli bym jutro umrzeć mogła, och, jak tego gorąco, gorąco pragnę, ostatnim tchnieniem błogosławić będę jego wuja. Cały mój dom, kochany. I w tym liście były pieniądze. 5 funtów. I te, jak tamte, pozostały nietknięte. Pan Peggotty odłożył je wraz z listem w kopertę. Dodany był szczegółowy adres, lecz odmienno opisany ręką i tak zawiły, że nie mógł dostarczyć wskazówek dla odnalezienia piszącej. — Czy odpowiedzieliście na ten list? — spytałem. — Pani Gamage, odparł pan Peggotty, nie bardzo piśmienna. Ale Ham napisał brulion, który poczciwa kobieta, jak mogła, najstaranniej przepisała. Oznajmiła Emilce, że poszedłem jej szukać i przesłała jej ostatnie moje, pamiętasz pan, słowa. A ten trzeci list? Nie list, to lecz znów pieniądze, 10 funtów i kartka od szczerego przyjaciela, tak jak w pierwszej kopercie. Ale tamtą położono na progu. To nadeszło onegdaj pocztą. Otóż Stempel posłużył mi za wskazówkę. Tam idę. Stempel wskazywał na dreńskie miasto. Wyszukał w Yarmouth kupca, który znał tę miejscowość i użyczył mu mapy. Mapę tę pan Peggotty rozłożył teraz na stole i oparłszy brodę na jednej ręce, wskazującym palcem drugiej wodził po niej pracowicie. Spytałem go o Hama. Potrząsnął głową. Pracuję, odrzekł. Poczciwiec. Na dobre sobie wszędzie zasłużył imię. Każdy mu sprzyja i on każdemu pomóc gotów. Słowa skargi nikt jeszcze z ust jego nie słyszał, ale siostra moja utrzymuje, niech to pomiędzy nami zostanie, że już po nim. Łatwo w to wierzyć, biedak. Ot tak, powiem paniczowi, istotnie pomiata swym zdrowiem i życiem. Znajdziesz go, gdzie najcięższa praca i gdzie największe niebezpieczeństwo, tam jego pełno. Spokojny, łagodny jak zawsze. Znają go i kochają wszystkie dzieci w Yarmouth. Zebrał listy, złożył starannie, związał razem i schował niemal z czułością w zanadrze. Tymczasem z uchylonych drzwi zniknęła twarz kobieca. Tylko płatki śniegu wpadały do wewnątrz. A teraz, powiedział pan Peggotty, spoglądając na swój wór podróżny, ponieważ widziałem się z paniczem, jutro raniutko ruszać mogę dalej. Panicz widział, co mam z sobą. Wskazał kieszeń na piersiach. I to mnie tylko niepokoi, aby mi się jakie nieszczęście nie przytrafiło, zanim zdołam zwrócić te pieniądze. Jeśli bym zmarł, albo zginął gdzie, czy został okradziony, a pieniądze te nie wróciły tam, skąd wyszły, nie miałbym chyba i w grobie spokoju. Dlatego tylko chciałbym wrócić. Powstał i ja także. Uścisnęliśmy się przed wyjściem. Przebiegnę 1000 mil, mówił, i nie spocznę, aż mu oddam precz te pieniądze. Byle znaleźć Emilkę. Jeśli nie uda mi się odnaleźć jej, gdybyż przynajmniej dowiedzieć się mogła, żem szukając wyzionął ducha, na tę wieść to już pewno wróci do domu. Wyszliśmy. W nocnym mroku mknęła przed nami kobieca postać. Zatrzymałem pana Peggotty przy drzwiach, dopóki postać ta nie znikła mi zupełnie z oczu. Wspominał o gospodzie przy drodze do Dover, gdzie znajdzie skromny, tani nocleg. Odprowadziłem go do Westminster Bridge i rozstaliśmy się na grobli. Zdawało mi się, że coś zmilkło i w głusze zapadło wraz z oddalającym się w śnieżnej zamieci wędrowcem. Wróciłem na dziedziniec zajazdu, szukając dojrzanej tam twarzy. Znikła. Nawet ślady kroków śnieg zasypał. Moje tylko świeże ślady pozostały widoczne, a i te zaczęły znikać, gdym się za nimi oglądał.